Rozdział siódmy. Wraz ze zrywającym się wiatrem niebo ciemniało od zachodu. Napływające falami chmury po kolei gasiły konstelacje. Zgasł smok, zgasła zimowa panna, zgasło siedem kóz. Zgasło oko, świecące najsilniej i najdłużej. Nieboskłon wzdłuż horyzontu rozbłysnął krótkotrwałą jasnością błyskawicy. Grom przetoczył się z głuchym churkotem. Wichura wzmogła się raptownie, sypnęła w oczy kurzem i suchym liściem. Jednorożec zarżał i wysłał mentalny sygnał. Ciri zrozumiała natychmiast, co chciał powiedzieć. Nie ma czasu do stracenia. Jedyna nasza nadzieja w szybkiej ucieczce. We właściwe miejsce, właściwy czas. Spieszmy się, gwiazdo oka. Jestem panią światów, przypomniała sobie. Jestem starszą krwią. Mam władzę nad czasem i nad przestrzenią. Jestem z krwi Lary Dorin. Ihuarakwaks zarżał, ponaglił. Kelpi zawtórowała przeciągłym prychnięciem. Ciri naciągnęła rękawice. Jestem gotowa, powiedziała. Szum w uszach, błysk i jasność, a potem ciemność. Woda jeziora i przedwieczorna cisza niosły klątwy króla rybaka, który na swej łodzi targał i tarmosił linką, próbując uwolnić błyszcz zaczepiony o dno. Głucho huknęło upuszczone wiosło. Nimue chrząknęła niecierpliwie. Conduir Armours odwróciła się od okna, ponownie schyliła nad akwafortami. Zwłaszcza jeden z kartonów przykuwał wzrok. Dziewczyna z rozwianym włosem, wierzchem na stającej dęba karej klaczy. Obok biały jednorożec, również wspięty. Jego grzywa, rozwiana podobnie jak włosy dziewczyny. Do tego jednego chyba fragmentu legendy, skomentowała adeptka, historycy nigdy nie rościli pretensji, jednogłośnie uznawszy go za wymysł i bajeczny ozdobnik, względnie za deliryczną metaforę. A malarze i graficy uczonym na złość upodobali sobie ów epizod. No proszę, co obrazek, to Ciri i jednorożec. No co tutaj mamy? Ciri i jednorożec na urwisku nad morską plażą. A tu proszę. Ciri i jednorożec w krajobrazie jak z narkotycznego transu. Nocą pod dwoma księżycami. Nimue milczała. Słowem, Conduir Armours odrzuciła kartony na stół. Wszędzie Ciri i jednorożec. Ciri i jednorożec w labiryncie światów. Ciri i jednorożec w otchłani czasów. Ciri i jednorożec, przerwała Nimue, patrząc w okno. Na jezioro, na łódź i miotającego się w niej króla rybaka. Ciri i jednorożec wyłaniają się z nicości jak zjawy. Wiszą nad gładzią wód któregoś z jezior. A może wciąż tego samego jeziora. Jeziora, które spina czasy i miejsca jak klamra. Wciąż inne, a jednak zawsze takie samo. Słucham? Zjawy. Nimue nie patrzyła na nią. Przybysze z innych wymiarów. Innych płaszczyzn, innych miejsc, innych czasów. Widziadła, które odmieniają czyjeś życie, odmieniają też swoje życie, swój los. Nie wiedząc o tym, dla nich to po prostu kolejne miejsce. Nie to miejsce, nie ten czas. Znowu po raz któryś już z rzędu, nie to miejsce, nie ten czas. Nimue, przerwała z wymuszonym uśmiechem Conduir Armours. To ja jestem śniączką, przypominam. To ja tu jestem od sennych wizji i oneiroskopii. A ty nic tego nizowego zaczynasz wieszczyć. Jakbyś to, o czym mówisz, widziała we śnie. Królowi rybakowi, sądząc po raptownym natężeniu głosu i przekleństw, nie udało się odczepić błyszcza. Linka się urwała. Nimue milczała, patrząc na grafikę. Na Ciri i jednorożca. To... O czym mówiłam, powiedziała wreszcie bardzo spokojnie. Faktycznie widziałam we śnie. Widziałam to we śnie wiele razy. I raz na jawie. Podróż z Człuchowa do Malborka może w pewnych warunkach, jak wiadomo, zająć nawet 5 dni. A że listy człuchowskiego komtura do Winrycha von Kniprode, wielkiego mistrza zakonu, musiały bezwzględnie dotrzeć do adresata nie później niż w dniu Zielonych Świątek, rycerz Henryk von Schwelborn nie zwlekał i wyruszył nazajutrz po niedzieli, ex audi domine, by móc podróżować spokojnie i bez żadnego ryzyka spóźnienia. Langsam aber sicher. Wielce się owo podejście rycerza podobało jego eskorcie, którą stanowiła szóstka strzelców konnych, dowodzonych przez Hazo Planka, syna piekarza z kolonii. Kusznicy i Plank przyzwyczajeni byli raczej do takich pasowanych panów, którzy kleli, wrzeszczeli, popędzali i kazali cwałować na złamanie karku, a później, gdy i tak nie dotarli na czas, całą winę zwalali na biednych knechtów, łżąc w sposób niegodny rycerza, a w dodatku rycerza zakonnego. Było ciepło, choć pochmurno. Od czasu do czasu mżyło. Jary zasnuwała mgła. Porośnięte bujną zielenią wzgórza przypominały rycerzowi Henrykowi jego rodzinną Turyngię, matkę oraz fakt, że od ponad miesiąca nie miał kobiety. Jadący z tyłu kusznicy ospale śpiewali balladę Waltera von der Vogelweide. Hasso Plank drzemał w siodle. Wer guter Frauen Liebe hat, der schämt sich aller Missetat. Podróż przebiegała spokojnie. I kto wie, może i do końca byłaby spokojna, gdyby nie to, że około południa rycerz Henryk dostrzegł w dole gościńca połyskujące ploso jeziora. A ponieważ nazajutrz był piątek i godziło się zawczasu zaopatrzyć w postną strawę, rycerz rozkazał zjechać nad wodę i rozejrzeć się za jakąś rybacką sadybą. Jezioro było wielkie. Była na nim nawet wyspa. Nikt nie znał jego nazwy, ale zapewne nazywało się Święte. W tym pogańskim kraju, jak na drwinę, co drugie jezioro nazywało się Święte. Podkowy zachrupały na zalegających brzeg muszlach. Nad jeziorem wisiała mgła, ale i tak widać było, że jest tu bezludnie. Nie było śladu ni łodzi, ni sieci, ni żywej duszy. Trzeba będzie poszukać gdzie indziej, pomyślał Henryk von Schwelborn. A jeśli nie, to trudno. Zjemy, co mamy w sakwach, choćby to była i wędzonka. A w Malborku wyspowiadamy się. Kapelan zada pokutę i będzie po grzechu. Już miał wydać rozkaz, gdy w głowie, pod hełmem, coś zaszumiało, a Hasso Plank wrzasnął przeraźliwie. Von Schwelborn spojrzał i zdębiał. I przeżegnał się. Zobaczył dwa konie. Jednego białego i jednego karego. Po chwili zaś z przerażeniem spostrzegł, że biały koń ma na wysklepionym czole spiralnie zakręcony róg. Zobaczył też, że na karym siedzi dziewczyna o szarych włosach, zczesanych tak, by zasłaniały policzek. Grupowe widziadło zdawało się nie dotykać ni ziemi, ni wody. Wyglądało, jakby zawisło nad snującą się po powierzchni jeziora mgłą. Kary koń zarżał. Ups, powiedziała całkiem wyraźnie dziewczyna o szarych włosach. Irele keire te, cquasme! Święta Urszulo, patronko! Wybełkotał Hasso, blady jak śmierć. Kusznicy zamarli z otwartymi gębami. Żegnali się znakiem krzyża. Von Schwelborn też się przeżegnał, po czym drżącą ręką wyciągnął miecz z pochwy przytroczonej pod tybinką.
Heilige Maria, Mutter Gottes! Krzyknął. Ster mir bei!
Rycerz Henryk nie przyniósł tego dnia wstydu swym walecznym antenatom, von Schwelbornom, w tym i Dytrykowi von Schwelborn, który dzielnie bił się pod Damiettą i jako jeden z nielicznych nie uciekł, gdy Saraceni wyczarowali i wypuścili na krzyżowców czarnego demona. Uderzywszy konia ostrogami i wspomniawszy nieulękłego przodka, Henryk von Schwelborn runął na zjawę wśród bryzgających spod kopyt szczerzui.
Zakon i święty Jerzy!
Biały jednorożec iście heraldycznie stanął dęba. Czarna klacz zatańczyła. Dziewczyna wystraszyła się, widać to było na pierwszy rzut oka. Henryk von Schwelborn szarżował. Kto wie, czym by się to wszystko skończyło, gdyby nagle nie powiała od jeziora mgła, a obraz dziwnej grupy pękł, rozpadł się różnokolorowo, niby uderzony kamieniem witraż. I wszystko znikło. Wszystko. Jednorożec, czarny koń, dziwna dziewczyna. Rumak Henryka von Schwelborna z chlupotem wjechał w jezioro, zatrzymał się, targnął łbem, zawizżał, zazgrzytał zębami na wędzidle. Z trudem opanowując boczącego się konia, Hasso Plank podjechał do rycerza. Von Schwelborn dyszał i sapał, rzęził niemal, a oczy miał wybałuszone niczym postna ryba. Na kości świętej Urszuli, świętej Korduli i wszystkich 11 000 kolońskich dziewic męczenniczek, wydusił z siebie Hasso Plank. Co to było, Edler Herr Ritter? Cud? Objawienie?
Teufelswerk,
stęknął von Schwelborn, dopiero teraz blednąc przeraźliwie i dzwoniąc zębami.
Szwarce magi! Coberej! Przeklęta pogańska i czartowska sprawa!
Lepiej jedźmy stąd, panie. Czym prędzej. Do Pelplina niedaleko, byle dostać się w zasięg kościelnych dzwonów. Pod samym lasem, na wzniesieniu, rycerz Henryk obejrzał się po raz ostatni. Wiatr przepędził mgłę. W miejscach nieosłoniętych ścianą lasu lustrzana powierzchnia jeziora zmatowiła się i zmarszczyła. Nad wodą krążył wielki orzeł rybołów.
— Bezbożny, pogański kraj!
— wymamrotał Henryk von Schwelborn.
— Wiele, wiele pracy, wiele trudu i znoju nas czeka, nim zakon szpitala niemieckiego wypędzi stąd wreszcie diabła.
— Koniku — powiedziała Ciri z wyrzutem i przekąsem zarazem. — Nie chciałabym być natrętna, ale mnie trochę spieszy się do mojego świata. Moi bliscy mnie potrzebują, przecież wiesz. A my najpierw wpadamy nad jakieś jezioro i na jakiegoś śmiesznego prostaka w ubraniu w kratkę, potem na gromadę brudnych i ryczących kudłaczy z maczugami, wreszcie zaś na furiata z czarnym krzyżem na płaszczu. Nie te czasy, nie te miejsca. Bardzo cię proszę, postaraj się lepiej. Bardzo cię proszę. Ich warakłaks zarżał, kiwnął rogiem i przekazał jej coś, jakąś myśl. Ciri nie do końca zrozumiała. Zastanawiać się nie miała czasu, bowiem wnętrze czaszki znowu zalała jej chłodna jasność, a w uszach zaszumiało, a w karku zamrowiło. I znowu objęła ją czarna i mięciutka nicość. Nimue, śmiejąc się radośnie, pociągnęła mężczyznę za rękę. Obydwoje zbiegli nad jezioro, klucząc wśród niskich brzuzek i olszynek, wśród karczy i zwalonych pni. Wbiegłszy na piaszczystą plażę, Nimue zrzuciła sandałki, uniosła sukienkę, zachlupotała bosymi stopami w przybrzeżnej wodzie. Mężczyzna też ściągnął buty, ale do wody wejść się nie kwapił. Zdjął płaszcz i rozłożył go na piasku. Nimue podbiegła, zarzuciła mu ręce na szyję i stanęła na palcach, ale by ją pocałować, mężczyzna i tak musiał mocno się pochylić. Nimue nie bez racji nazywano łokietkiem. Ale teraz, gdy miała już 18 lat i była adeptką sztuk magicznych, przywilej nazywania jej tak przysługiwał wyłącznie najbliższym przyjaciołom i niektórym mężczyznom. Mężczyzna, nie odrywając ust od ust Nimue, wsunął dłoń za jej dekolt. Potem już poszło szybko. Oboje znaleźli się na rozścielonym na piasku płaszczu. Sukienka Nimue podwinęła się powyżej talii. Jej uda mocno objęły biodra mężczyzny, a dłonie wpiły się w jego plecy. Gdy ją brał, jak zwykle zbyt niecierpliwie, zacisnęła zęby, ale szybko dogoniła go w podnieceniu. Zrównała się, dotrzymała kroku. Miała wprawę. Mężczyzna wydawał śmieszne odgłosy. Ponad jego barkiem Nimue obserwowała wolno płynące po niebie kumulusy o fantastycznych kształtach. Coś zadzwoniło. Tak, jak dzwoni zatopiony na dnie oceanu dzwon. W uszach Nimue gwałtownie zaszumiało. Magia, pomyślała, odwracając głowę, wyzwalając się spod policzka i ramienia leżącego na niej mężczyzny. Przy brzegu jeziora, wisząc wręcz nad jego powierzchnią, stał biały jednorożec. Obok niego czarny koń, a w siodle czarnego konia siedziała... Ależ ja znam tę legendę, przemknęło przez głowę Nimue. Znam tę bajkę. Byłam dzieckiem, małym dzieckiem, gdy słyszałam tę baśń. Opowiadał ją dziad Pogwist, wędrowny bajarz. Wiedźminka Ciri z blizną na policzku, czarna klacz Kelpi, jednorożce, kraina elfów. Ruchy mężczyzny, który zjawiska w ogóle nie zauważył, stały się gwałtowniejsze. Wydawane przez niego odgłosy śmieszniejsze. Ups, powiedziała dziewczyna siedząca na karej klaczy. Znowu pomyłka. Nie to miejsce, nie ten czas. A w dodatku, jak widzę, zupełnie nie w porę. Przepraszam. Obraz zamazał się i pękł. Pękł tak, jak pęka malowane szkło. Nagle rozleciał się, rozpadł w tęczową migotaninę skrzeń, jarzeń i rozzłoceń. A potem wszystko znikło.
Nie! Krzyknęła Nimue. Nie, nie znikaj, nie chcę!
Wyprostowała kolana i chciała wyzwolić się spod mężczyzny, ale nie mogła. Był od niej potężniejszy i cięższy. Mężczyzna jęknął i stęknął.
Och, Nimue, och!
Nimue krzyknęła i wpiła mu zęby w bark. Leżeli na kożuchu, rozedrgani i gorący. Nimue patrzyła na brzeg jeziora, na czapy ubitej falami piany. na pochylane wiatrem trzciny, na bezbarwną, beznadziejną pustkę. Pustkę, którą pozostawiła ginąca legenda. Po nosie adeptki ciekła łza. Nimue, stało się coś? Owszem, stało. Przytuliła się do niego, ale wciąż patrzyła na jezioro. Nic nie mów, obejmij mnie i nic nie mów. Mężczyzna uśmiechnął się z wyższością. Wiem, co się stało, rzekł chełpliwie. Ziemia się poruszyła. Nimue uśmiechnęła się smutno. Nie tylko, odpowiedziała po chwili milczenia. Nie tylko. Błysk, ciemność, następne miejsce. Następne miejsce było miejscem mrocznym, złowrogim i paskudnym. Ciri odruchowo zgarbiła się w siodle. Wstrząśnięta, tak w dosłownym, jak i w przenośnym sensie tego słowa. Podkowy kelpie łupnęły bowiem z impetem o coś boleśnie twardego, płaskiego i nieustępliwego niczym skała. Po długim czasie szybowania w mięciutkim niebycie, wrażenie twardości było do tego stopnia zaskakujące i przykre, że klacz zarżała i gwałtownie rzuciła się w bok, wybijając na podłożu staccato, od którego zadzwoniły zęby. Drugiego wstrząsu, tego metaforycznego, dostarczył węch. Ciri jęknęła i zakryła rękawem usta i nos. Czuła, jak oczy momentalnie wypełniają się łzami. Wokół unosił się kwaśny, żrący, gęsty i kleisty smród. Swąd duszący i okropny, nie dający się określić, nie przypominający niczego, co Ciri kiedykolwiek wąchała. Był to, tego była jednak pewna, smród rozkładu. Trupi cuch, ostatecznej degradacji i degeneracji, odór rozpadu i niszczenia. Przy czym odnosiło się wrażenie, że to, co niszczało, śmierdziało wcale nie piękniej, gdy żyło. Nawet w okresie swego rozkwitu. Zgięła się w wymiotnym odruchu, nad którym nie była w stanie zapanować. Kelpi parskała i trzęsła łbem, kurcząc chrapy. Jednorożec, który zmaterializował się obok nich, przysiadł na zadzie, podskoczył i wierzgnął. Twarde podłoże odpowiedziało wstrząsem i głośnym echem. Dookoła była noc. Noc ciemna i brudna, okutana lepkim i śmierdzącym gałganem mroku. Ciri spojrzała w górę, szukając gwiazd, ale w górze nie było nic, tylko otchłań, miejscami podświetlona niewyraźną czerwonawą łuną, jak gdyby odległym pożarem. Ups, powiedziała i wykrzywiła się, czując, jak kwaśno zgniły opar osiada jej na wargach. Bleh, nie to miejsce, nie ten czas, pod żadnym pozorem nie. Jednorożec prychnął i kiwnął łbem, jego róg opisał krótki i gwałtowny łuk. Zgrzytające pod kopytami kelpi podłoże było skałą, ale dziwną, nienaturalnie wręcz równą, wydzielającą intensywny smród spalenizny i brudnego popiołu. Trochę potrwało, zanim Ciri zorientowała się, że to, na co patrzy, to jest droga. Miała dość tej nieprzyjemnej i denerwującej twardości. Skierowała klacz na pobocze, zaznaczone czymś, co niegdyś było drzewami, teraz zaś paskudnymi i gołymi szkieletami, trupami, obwieszonymi strzępami szmat, iście jakby resztkami przegniłych całunów. Jednorożec ostrzegł ją rżeniem i mentalnym sygnałem, ale było już za późno. Tuż za dziwną drogą i uschniętymi drzewami zaczynało się osypisko, a dalej pod nim ostro biegnąca w dół stromizna. Przepaść niemal. Ciri wrzasnęła, kolnęła piętami boki osuwającej się klaczy. Kelpi szarpnęła się, miażdżąc kopytami to, z czego składało się osypisko. A były to odpadki, a w większości jakieś dziwne naczynia. Naczynia te nie kruszyły się pod podkowami, nie chrupotały, lecz pękały obrzydliwie miękko, kleiście, niczym wielkie rybie pęcherze. Coś zachlupało i zabulgotało, buchający odór o mało nie zwalił Ciri z siodła. Kelpi, rżąc dziko, tratowała śmieciowisko, rwąc się ku górze, na drogę. Ciri, krztusząc się od smrodu, uchwyciła się szyi klaczy. Udało się im. Niemiłą twardość dziwnej drogi powitały z radością i ulgą. Ciri, dygocząc cała, spojrzała w dół. Na osypisko kończące się w czarnej tafli jeziora, wypełniającego dno kotła. Powierzchnia jeziora była martwa i błyszcząca. Jakby to nie była woda, lecz zastygła smoła. Za jeziorem, za śmietnikami, kopcami popiołu i hałdami żużla niebo czerwieniało od dalekich łun. Czerwień znaczyły smugi dymów. Jednorożec parsknął. Ciri chciała otrzeć mankietem łzawiące oczy, ale zorientowała się nagle, że cały rękaw pokryty jest pyłem. Łupierzem pyłu pokryte były też jej uda, łęk, siodła, grzywa i szyja kelpi. Smród dusił. Ohyda, zamamrotała. Obrzydliwość. Zdaje mi się, że cała się lepie. Zabierajmy się stąd. Zabierajmy się stąd co żywo, koniku. Jednorożec zastrzygł uszami. Chrapnął. Tylko ty możesz to sprawić. Działaj.
Ja? Sama? Bez twojej pomocy?
Jednorożec skinął rogiem. Ciri podrapała się w głowę, westchnęła, zamknęła oczy. Skoncentrowała się. Z początku były tylko niedowierzanie, rezygnacja, strach. Ale szybko spłynęła na nią chłodna jasność. Jasność wiedzy i mocy. Nie miała pojęcia, skąd bierze się ta wiedza i ta moc, gdzie ma korzenie i źródło. Ale wiedziała, że może, że zdoła, gdy zechce. Jeszcze raz obrzuciła wzrokiem stężałe i martwe jezioro, dymiącą hałdę odpadków, szkielety drzew. Niebo podświetlone daleką łuną. Dobrze, pochyliła się i splunęła, że to nie jest mój świat. Bardzo dobrze. Jednorożec zarżał wymownie. Zrozumiała, co chciał powiedzieć. Jeżeli nawet i mój, otarła chusteczką oczy, usta i nos, to zarazem nie mój, bo odległy w czasie, niezawodnie odległy w czasie. To przeszłość albo... Urwała. Przeszłość, powtórzyła głucho. Głęboko wierzę, że to przeszłość. Ulewny deszcz. Prawdziwe oberwanie chmury, pod które wpadli w następnym miejscu, powitali jak prawdziwe błogosławieństwo. Deszcz był ciepły i aromatyczny. Pachniał latem, zielskiem, błotem i kompostem. Deszcz zmywał z nich plugastwo, oczyszczał, sprawiał im istne katarzis. Jak każde katarzis, na dłuższą metę i to stało się monotonne, przesadne i nie do zniesienia. Woda, która obmywała, po jakimś czasie zaczęła dokuczliwie moczyć, lać się za kołnierz i wrednie ziębić. Wynieśli się więc z tego deszczowego miejsca. Bo to również nie było to miejsce. Ani ten czas. Następne miejsce było bardzo ciepłe, panował tam upał, więc Ciri, Kelpi i Jednorożec schli i parowali, niby trzy czajniki. Znajdowali się na wyprażonych słońcem wrzosowiskach, na skraju lasu. Od razu dało się miarkować, że to był wielki las, puszcza po prostu, gęsty, dziki i nieprzystępny matecznik. W sercu Ciri zakołatała nadzieja. To mógł być las Brokilon, a więc nareszcie miejsce znane i właściwe. Pojechali wolno z krajem puszczy. Ciri wypatrywała czegoś, co mogło służyć za wskazówkę. Jednorożec pochrapywał, wysoko unosił głowę i róg, rozglądał się. Był niespokojny. Myślisz, koniku? Zapytała, że mogą nas ścigać? Chrapnięcie, zrozumiałe i jednoznaczne nawet bez telepatii. Nie zdołaliśmy jeszcze uciec dostatecznie daleko? Tego, co w odpowiedzi przekazał jej myślą, nie zrozumiała. Nie istniało daleko i blisko? Spirala? A jaka spirala? Nie rozumiała, o co mu chodziło, ale niepokój udzielił się i jej. Upalne wrzosowiska nie były właściwym miejscem i właściwym czasem. Połapali się w tym pod wieczór, kiedy upał zelżał, a na niebie, nad lasem, zamiast jednego księżyca wzeszły dwa. Jeden duży, drugi mały. Następnym miejscem był brzeg morza. Strome urwisko, z którego widzieli grzywacze rozbijające się na skałach o dziwacznych kształtach. Pachniał morski wiatr, wrzeszczały rybitwy, mewy śmieszki i petrele, białą i ruchliwą warstwą pokrywające występy urwiska. Morze sięgało aż po horyzont, wezbrane ciemnymi chmurami. W dole, na kamienistej plaży, Ciri dostrzegła nagle częściowo zagrzebany w żwirze szkielet gigantycznej ryby o potwornie wielkim łbie. Zębiska, którymi najeżone były pobielałe szczęki, miały co najmniej po 3 piędzi długości, a do paszczy, wydawało się, można by wjechać na koniu i spokojnie, nie zawadzając głową o kręgosłup, przedefilować pod portalami żeber. Ciri nie była pewna, czy w jej świecie i w jej czasie istniały takie ryby. Pojechali z krajem urwiska, a mewy i albatrosy nie płoszyły się wcale. Niechętnie ustępowały z drogi. Ba, usiłowały dziobać i szczypać pęciny kelpi i ich warakłaksa. Ciri z punktu zrozumiała, że te ptaki nigdy nie widziały ani człowieka, ani konia, ani jednorożca. Ich warakłaks parskał, trząsł głową i rogiem, był wyraźnie niespokojny. Okazało się, że słusznie. Coś zatrzeszczało, zupełnie jak darte płótno. Rybitwy poderwały się z wrzaskiem i trzepotem, na moment zakrywając wszystko białą chmurą. Powietrze nad urwiskiem zadrgało nagle, zamazało się jak zlane wodą szkło. I pękło jak szkło. A z pęknięcia wylała się ciemność, z ciemności zaś sypnęli się konni. Wokół ramion powiewały im płaszcze, których cynobrowo-amarantowo-karmazynowa barwa przywodziła na myśl łunę pożaru na niebie podświetlonym blaskiem zachodzącego słońca. Dar Karwadri. Czerwoni jeźdźcy.